Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że premier rażąco naruszył prawo, zlecając Poczcie Polskiej przygotowanie w trybie korespondencyjnym majowych wyborów prezydenckich.
Sąd uznał nieważność tej decyzji. Działanie Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia tego roku zaskarżył rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
Rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył, że po tym, jak pojawi się pisemne uzasadnienie tego wyroku, zapadnie decyzja o podjęciu ewentualnych kroków odwoławczych. Ocenił też, że decyzja w USA jest zaskakująca.
Ponieważ uważamy, że decyzja pana premiera została podjęta zgodnie z przepisami prawa na podstawie specjalnej ustawy, która została przyjęta przez Sejm. Również w dzisiejszym, co prawda jeszcze ustnym uzasadnieniu, nie widzieliśmy argumentów, które przecież są oczywiste. To znaczy, że w tym czasie obowiązywały przepisy o częściowym głosowaniu korespondencyjnym. W związku z tym osoby, które chciały się zarejestrować lub były poddane kwarantannie, w tamtym czasie już miały możliwość również realizacji swojego prawa wyborczego poprzez głosowanie korespondencyjne. I między innymi ten element zabezpieczała również decyzja pana premiera.
Wobec wyroku szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka oczekuje dymisji premiera Mateusza Morawieckiego i ponownego zbadania działań szefa rządu przez prokuraturę.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest nieprawomocny, przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
CBA zabezpieczyło środki pieniężne pochodzące z przestępstw korupcyjnych popełnionych przez Sławomira N., byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL.
Pieniądze były ukryte w dwóch specjalnie przygotowanych skrytkach. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 4 milionów złotych.
Jak wskazał Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, funkcjonariusze CBA ujawnili i zabezpieczyli składniki majątkowe należące do Sławomira N., realizując kolejne czynności w ramach prowadzonego śledztwa.
CBA szacuje ten majątek na kwotę ponad 6 milionów złotych. To zarówno 4 miliony złotych w gotówce, jak również 2 miliony złotych, na które szacujemy wartość mieszkań zabezpieczonych w tej sprawie. Pozostaje jeszcze wycena samochodu luksusowego. Tutaj mowa o środkach o ogromnej sumie. Ten cały majątek jest własnością Sławomira N. i może on pochodzić z przestępstw korupcyjnych, o które Sławomir N. jest podejrzany.
W ocenie śledczych sprawa pozostaje rozwojowa. Sławomir N. przebywa w tymczasowym areszcie. Jest podejrzany m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych i kierowanie grupą przestępczą na Ukrainie.
Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 2800 zł brutto, minimalna stawka godzinowa 18 30 zł brutto. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w tej sprawie.
Licząc rok do roku, najniższe wynagrodzenie w gospodarce wzrośnie o 200 zł. Wcześniej rząd zakładał, że w przyszłym roku wyniesie ono 3000 zł. Plany zweryfikowała pandemia. Obecnie płaca minimalna wynosi 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł.
Dr Grzegorz Piątkowski, ekonomista, uważa, że na czas pandemii minimalne uposażenie powinno pozostać na dotychczasowym poziomie.
Ekspert zauważa, że w poprzednich latach zostało ono bardzo mocno podniesione. Sztuczna regulacja pensji na tak wysokim poziomie jest niekorzystna, dodaje.
Inne mechanizmy, szczególnie w czasie wychodzenia z kryzysu, powinny być stosowane, między innymi regionalizacja pensji minimalnej, bo oczywiście inne znaczenie mają na przykład 3000 zł w Warszawie, a inne znaczenie mają w Chełmie czy w Zielonej Górze. To jest podstawowa kwestia. Druga kwestia, odcinamy mimo wszystko, podnosząc pensję minimalną, odcinamy pewien zakres prac, które mogliby wykonywać na przykład studenci albo właśnie osoby będące na niżej płatnych stanowiskach. I wreszcie trzecia kwestia to obciążenia ZUS-owskie, jakie idą za podniesieniem płacy minimalnej, obciążenia, jakie dotkną przedsiębiorców, jakie dotkną pracodawców.
Rząd szacuje, że z nowych przepisów skorzysta około 1 700 000 pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sejmowe Komisje Obrony oraz Spraw Zagranicznych skierowały do dalszych prac rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji umowy o wzmocnieniu współpracy obronnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.
We wtorek odbyło się pierwsze czytanie tego projektu.
Ustawa pozwala na ratyfikację przez prezydenta umowy podpisanej 15 sierpnia tego roku. Jak czytamy w projekcie, z inicjatywą zawarcia umowy wyszła strona amerykańska. Umowa ma na celu regulację trzech najważniejszych aspektów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego: współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, funkcjonowania sił zbrojnych USA w naszym kraju oraz wsparcia infrastrukturalnego i logistycznego dla tych sił w Polsce. Jak zaznacza szef Sejmowej Komisji Obrony poseł PiS Michał Jach, realizacja umowy to realizacja polskiej racji stanu.
Na początku przynajmniej zwiększa się liczba żołnierzy amerykańskich o ponad 1000, ale przygotowujemy warunki do przyjęcia w krótkim czasie 20 tysięcy, czyli wyposażenie tych wojsk, przygotowanie których tych żołnierzy, którzy będą się ćwiczyć w Stanach Zjednoczonych, będzie takie, że oni w krótkim czasie wjeżdżają do Polski i są gotowi do walki. Ponadto zabezpieczenie logistyczne jest dla nich gotowe, a w Polsce będzie stacjonował w Poznaniu dowództwo korpusu, 5. Korpusu Armii Amerykańskiej, czyli tego odpowiedzialnego zarówno w czasie I wojny światowej, jak i w II wojny światowej i po zabezpieczeństwo w Europie.
Umowa to wynik dążeń do zacieśnienia współpracy i zwiększania obecności amerykańskiej w Polsce, wyrażonych w trzech deklaracjach prezydenckich z września 2018 roku, czerwca 2019 roku oraz września tego samego roku. Jutro na posiedzeniu plenarnym projektem ustawy ratyfikującej umowy ma się zająć Sejm. Początek dyskusji o godzinie 18. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polska wyśle pomoc humanitarną do Syrii i Grecji. Rząd pomaga potrzebującym w miejscach konfliktów oraz krajom, do których trafiają uchodźcy.
Do Syrii i Grecji zostaną dostarczone domy modułowe. Dzięki temu mieszkańcy tymczasowych obozów będą mieli zapewniony dach nad głową.
Niedawno spłonął niemal całkowicie obóz na wyspie Lesbos. W przewidzianej na maksymalnie 3000 migrantów placówce przebywało ich ponad 12 tysięcy.
Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zwrócił uwagę, że Polska jest znana na całym świecie z wyrazów solidarności.
Tak jak 40 lat temu solidarność była czymś absolutnie wyjątkowym w całej Europie, na całym świecie, tak dzisiaj ta solidarność międzynarodowa to jest coś, co kojarzy się z Polską. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy jeden z kolejnych elementów tej solidarności Państwu zaprezentować i bardzo się przede wszystkim cieszę, że ten element naszych działań solidarnościowych trafi już niedługo do osób, które tego najbardziej potrzebują.
Domy zostały zakupione przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W domach, w przeciwieństwie do namiotu, montowane są drzwi zamykane na kłódkę, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo i daje namiastkę prywatności. Projekt finansowany jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
A Komisja Europejska jeszcze wiosną miała przedstawić nową propozycję dotyczącą polityki migracyjnej, ale przez pandemię do tej pory to się nie stało. Trwają obrady Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
We wtorek po południu zakończyła się debata poświęcona sytuacji w Rosji w kontekście sprawy otrucia Aleksieja Nawalnego. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Delegacja do spraw stosunków Unia Europejska-Rosja działa w Parlamencie Europejskim już od dawna, nie ma jednak oficjalnych wizyt europosłów w Moskwie, a czołowi politycy rosyjscy nie są również zapraszani do Parlamentu Europejskiego i tutaj nie chodzi o ograniczenia tej instytucji wprowadzane w związku z pandemią COVID-19. Dodać jednak należy, że zainteresowanie sytuacją polityczną w Federacji Rosyjskiej w Parlamencie Europejskim jest. Świadczą o tym regularne dyskusje na forum unijnym. Dzisiaj Parlament Europejski wyraża głębokie zaniepokojenie, że jak zapisano w przygotowanym projekcie rezolucji, próba zamachu na Nawalnego potęguje wysokie napięcia między Rosją a Unią Europejską i jest wykorzystywana do dalszej eskalacji trudnych stosunków. Do sprawy Nawalnego odnosi się przewodniczący delegacji Unia-Rosja w Parlamencie Europejskim, europoseł Ryszard Czarnecki.
To jest kolejny taki przypadek skrytobójstwa lub próby zamordowania kogoś z rosyjskiej opozycji, Litwinienko, Niemców, Skripal, teraz właśnie nieszczęsny Nawalny, a więc jest to metoda załatwiania porachunków przez Putina z opozycją. Tak nie może być w Europie, chyba że uznamy, że Rosja to Eurazja. Natomiast gdzieś w tym momencie, kiedy Rosja słabnie ekonomicznie, kiedy traci wpływy w tych swoich tradycyjnych strefach wpływów, jak Azja Środkowa, jak Kaukaz Południowy, jak Europa Środkowo-Wschodnia i dawne sowieckie republiki.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Tekst rezolucji Parlamentu Europejskiego ma zostać przekazany rosyjskim władzom. Jak zwykle tego rodzaju pisma czyta również wysoki przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.